Rozdział trzeci. O tej porze roku pogoda była sucha i wietrzna, a obiekty w oddali wydawały się widmowe, o ile w ogóle można je było dostrzec. Kiedy Rejwan dotarła do parady, na jej końcu ujrzała sanktuarium. Coś ścisnęło ją w żołądku, więc zatrzymała się, z ulgą kładąc na ziemi ciężką sakwę. Wielki kompleks budynków wyrastał na zboczu wzgórza na skraju miasta Glimma. Najpierw były szerokie schody, sięgające fasady łuków wielkiej hali. Poza tym budynkiem widziała ściany o konturach nieco zamglonych w pylistym powietrzu. Trudno było określić, czy łączyły się, czy stanowiły oddzielne budowle. Od frontu sanktuarium było splątanym labiryntem murów, okien, balkonów i wieżyczek. W najdalszym punkcie płonął ogień. To był płomień sanktuarium, zapalony przez śmiertelnika, do którego 100 lat temu bogowie przemówili po raz pierwszy. Od tamtego czasu płonął dzień i noc, podtrzymywany przez najbardziej lojalne sługi. Jak mogę wierzyć, że zasłużyłam na miejsce między nimi? Spytała samą siebie. Ponieważ wierzy w to i męża, odpowiedziała. W tę noc, kiedy armia wynurzyła się z kopalni, Imendża wezwała Rejwan do siebie na spotkanie głosów i ich doradców, którzy omawiali czekającą ich drogę. Rejwan czekała, by wydano jej jakieś polecenia, zadano pytania, ale nic takiego nie zaszło. Dopiero po spotkaniu, gdy leżała zdziwiona, nie mogąc zasnąć, uświadomiła sobie, że Imendża chciała, aby była tam i obserwowała. Przez całą drogę Imendża pilnowała, aby Rejwan zawsze była w pobliżu. Czasami pytała ją o opinię. Czasem wydawało się, że chce jedynie porozmawiać. W takich przypadkach Rejwan łatwo było zapomnieć, że rozmawia z jednym z głosów bogów. Kiedy Imendża rezygnowała ze swej pozy surowej przewodniczki, ujawniała dość oschłe poczucie humoru i współczucie dla innych, które Rejwan uznawała za wzruszające. Lubię ją. Pomyślała. Ona mnie szanuje. Od lat godziłam się na szyderstwa myślicieli. Przydzielali mi najnudniejsze, najbardziej prymitywne zadania, jakie się trafiały. Bali się, że dorówna im zwykła kobieta. Pewnie uważali, że ciągła bieda zmusi mnie, abym wyszła za mąż, urodziła dzieci i przestała ich irytować. Jestem pewna, że Grauer wysłał mnie do określenia planów kopalni, żebym tylko zeszła mu z oczu. Teraz były przywódca myślicieli już nie żył. Hite, jego następca, nie odezwał się do niej ani słowem, odkąd wyprowadziła wojska z kopalni. Nie była pewna, czy był zły dlatego, że wyprzedziła go, znajdując drogę do wyjścia, czy dlatego, iż dowiedział się o obietnicy Imendży, że uczyni ją sługą bogów. Pewnie jedno i drugie, pomyślała niechętnie. Ale może się wściekać, ile chce. Tak samo jak cała reszta. Gdyby traktowali mnie lepiej, okazując, że warto mnie czasem posłuchać, to im, a nie Imendży, powiedziałabym o tym tunelu wiatru. Wyprowadzilibyśmy wojsko jako zespół, a im przypadłaby cała chwała za sukces. Uśmiechnęła się. Imendża i tak dostrzegłaby prawdę. Ona wie, że to ja ocaliłam armię. Wie, że jestem godna, by służyć bogom. Przerzuciła sakwę do drugiej ręki i ruszyła dalej, do sanktuarium. Wspięła się na stopnie i przystanęła obok jednego z łuków, aby nabrać tchu. Jak na tę porę roku, parada była nietypowo spokojna. Odgadła, że mieszkańcy Glimi siedzą w domach i opłakują tych, którzy nie wrócili. Odtworzyła w pamięci wczorajszy powrót armii do miasta. Zebrał się tłum, ale powitało ich tylko kilka słabych okrzyków. Wojsko było o wiele mniejsze niż to, które wyruszyło na wojnę kilka miesięcy wcześniej. Co prawda większość tych, których zabrakło, zginęła w bitwie, ale wielu niewolników, żołnierzy i sług umarło z pragnienia i wyczerpania podczas drogi powrotnej przez Synońską pustynię. Kupieckie karawany handlujące pożywieniem i wodą okazały się podejrzanie nieobecne. Przewodnicy, których przysłał poprzednio sennoński ambasador, nie powrócili. Tylko mapy myślicieli, które na szczęście nie przepadły wraz z Grauerem, wskazywały im wodę. Zastanawiało się, czy ludzie witający armię rozgniewają się na głosy, które poprowadziły ich bliskich do boju, i na bogów, którzy pozwolili na tę klęskę. Ale ten gniew na pewno złagodniał, kiedy zobaczyli trumnę, którą niosły między sobą cztery głosy, pomagając sobie magią. Oni także ponieśli stratę. Rozglądając się, Reivan wyobrażała sobie, jak powrót musiał wyglądać z tego miejsca. Armia została ustawiona w kolejne formacje. Najwyżsi rangą, oddani słudzy bogów, na przodzie. Dalej zwykli słudzy, a potem żołnierze uformowani w oddziały. Niewolnicy zeszli na bok, a myśliciele stali u stóp schodów. Głosy przemówiły do tłumów niemal z tego samego miejsca, w którym teraz stała Reivan. Pamiętała mowę Imenji. Dzięki ci, ludu Glimmi, za ciepłe powitanie. Przybywamy z daleka i w służbie bogów stoczyliśmy wielką bitwę. Nasze straty są też waszymi, tak jak i nasze zwycięstwa, bo choć nie zwyciężyliśmy w tej bitwie, przegraliśmy tylko odrobinę. Siły Pentadrian i Cyrklian były tak wyrównane, że jedynie przypadek mógł zdecydować o zwycięstwie. Tym razem to im sprzyjało szczęście. Następnym razem los może się odwrócić. Uniosła ramiona i zacisnęła pięści. Wiemy, że jesteśmy tak silni jak oni. Wkrótce będziemy silniejsi. Tłum, znając swoją rolę, zakrzyknął głośno, lecz w głosach zgromadzonych brakowało entuzjazmu. Na całym świecie głosiliśmy te imiona: Sheir, Hrun, Alor, Rana i Srul. To imiona prawdziwych bogów. Nieprzyjaciele Cyrklian przybędą tutaj, do nas. Przybędą do Glimmi. Dokąd przybędą? Do Glimmi, krzyknęli bez przekonania obywatele. Ci, którzy chcą podążać za prawdziwymi bogami, przybędą tutaj. Dokąd przybędą? Do Glimmi. Tym razem okrzyk był głośniejszy. Dokąd przybędą? Do Glimmi. Odpowiedź zabrzmiała z większą mocą. I Imenja opuściła ramiona. Wielu utraciliśmy. Straciliśmy ojców i synów. Straciliśmy mężów i żony, matki i córki, siostry i braci, przyjaciół i towarzyszy, nauczycieli i przywódców. Utraciliśmy naszego przywódcę Quara. Pierwszy głos. Schyliła głowę. Jego głos umilkł. I my teraz zamilknijmy, dziękując tym wszystkim, którzy zginęli dla bogów. Coś chwyciło Reivan za gardło. Twarz i Imenji pokryły linie bólu, a Reivan wiedziała, że ten ból jest prawdziwy. Dostrzegła to w jej oczach i słyszała w głosie tak wiele razy w ostatnim miesiącu. Cisza ciągnęła się nieznośnie, aż w końcu Imenja uniosła głowę i podziękowała zgromadzonym. Powiedziała, że pierwszy głos zostanie wybrany po miesiącu żałoby. Potem głosy i słudzy weszli do świątyni, żołnierze odeszli, a tłum się rozproszył. Reivan wróciła do niewielkiego pokoju, który wynajmowała na przedmieściach. Imenja dała jej dzień na załatwienie swoich spraw, zanim przyjdzie do sanktuarium, aby rozpocząć swe szkolenie jako sługa. I oto jestem tutaj, pomyślała, przechodząc pod jednym z łuków. Wielki hol był także wyjątkowo cichy. Wewnątrz zauważyła jedynie kilkoro sług. Stali w niewielkich kręgach po 3-4 osoby. Ich czarno okryte plecy zniechęcały do przeszkadzania. Zatrzymała się więc i czekała. Podobno słudzy mieli zaraz po przybyciu witać wszystkich gości, niezależnie od tego, czy pochodzą z najwyższych, czy z najniższych warstw społeczeństwa. Żaden ze sług do niej nie podszedł, choć kątem oka widziała, że jeden czy dwóch obserwuje ją, kiedy tylko nie patrzy w ich stronę. Czas mijał i czuła, jak odpływa jej pewność siebie. Czyżbym przyszła w niewłaściwej porze? I męża kazała zjawić się tu dzisiaj. Czy powinnam sama podejść do sług? Czy może będzie to złamaniem protokołu, czy coś w tym rodzaju? W końcu jeden z mężczyzn zostawił swych towarzyszy i podszedł do niej. Goście nie przychodzą do nas podczas żałoby, powiedział. Chyba, że sprawa jest pilna i ważna. Czy czegoś od nas potrzebujesz? Aha, uśmiechnęła się przepraszająco. Nie wiedziałam, jednak drugi głos nakazała mi przybyć tutaj dziś rano. W jakim celu? By rozpocząć naukę jako sługa. Uniósł brwi. Rozumiem, wskazał na drugą stronę sali. Kolejna linia łuków biegła równolegle do tej przy wejściu. Przejdziesz dziedziniec i znajdziesz korytarz. Kwatery nowicjuszy są po prawej stronie. Kiwnęła głową, podziękowała, a potem wyszła z holu. Dziedziniec za nim był duży i zdominowany przez fontannę w kształcie gwiazdy, wzniesioną w samym środku. Minęła ją, trafiając do szerokiej bramy budynku po przeciwnej stronie. Korytarz prowadził w górę, a we wspinaczce pomagał czasem stopień czy dwa. Słudzy chodzili w obie strony. Zanim pokonała więcej niż kilka kroków, zatrzymała ją kobieta w średnim wieku. — Dokąd idziesz? — spytała surowo z podejrzliwą miną. — Do kwater nowicjuszy. Mam zacząć szkolenie. Kobieta uniosła brwi. — Imię? — Rejvan Redcutter. Jakoś zdołała jeszcze wyżej unieść brwi. — Rozumiem. Chodź ze mną. Sługa poprowadziła ją do drzwi po lewej stronie korytarza. Rejvan przystanęła, potem wzruszyła ramionami i podążyła za kobietą. Szły wzdłuż długiego, wąskiego przejścia, mijając wiele drzwi. Wreszcie kobieta zatrzymała się i zapukała. Wewnątrz, za biurkiem, siedziała oddana sługa. Kobieta uniosła głowę, zobaczyła Rejvan i zmarszczyła brwi. Sługa chwyciła Rejvan za ramię i wepchnęła do środka. Rejvan Redcutter! Głos przewodniczki aż ociekał dezaprobatą. Przybyła służyć bogom. Rejvan zerknęła przez ramię i zobaczyła pełną niechęci twarz sługi. Potem drzwi się zamknęły. Znów spojrzała na oddaną sługę i dostrzegła szybko stłumiony niepokój. A więc przybyłaś, stwierdziła kobieta. Dlaczego sądzisz, że możesz zostać sługą, skoro nie masz żadnych talentów? Rejvan zamrugała zdumiona. Bardzo bezpośrednie pytanie, pomyślała. Odpowiedź, bo i męża tak powiedziała, pewnie tej kobiety nie przekona. Mam nadzieję służyć bogom na inne sposoby, odparła. Kobieta wolno kiwnęła głową. A więc musisz wykazać, że to możliwe. Jestem oddana sługa drewna, mistrzyni szkolenia. Wstała i obeszła biurko. Przejdziesz to samo szkolenie i testy, co wszyscy inni. Otrzymasz też taką samą kwaterę. Chodź za mną. Poszły dalej wąskim przejściem, które po kilku zakrętach zwęziło się jeszcze bardziej. Wreszcie drewna zatrzymała się przed drzwiami i otworzyła je. Rejvan zajrzała do środka i serce w niej zamarło. Pokoik był tylko niewiele większy od łóżka, które tam stało. Pachniał kurzem i stęchlizną. Piasek i kurz leżały w stosach na podłodze. Czy pozwalacie swoim nowicjuszom mieszkać w takich warunkach? Usłyszała własny głos. Słudzy, którzy mnie wychowywali, kazaliby mnie wychłostać za takie zaniedbania. Jeśli ci to nie odpowiada, znajdź domowego, żeby tu sprzątnął, rzuciła drewna. Odwróciła się na pięcie i odeszła, ale po chwili się zatrzymała. Przyjdź do mojego pokoju po porannym dzwonie. Znajdę ci sługę, abyś zaczęła testy. Spojrzała na sakwę Rejvan. Co to jest?
Moje rzeczy.
To znaczy? Rejvan wzruszyła ramionami. Ubrania, instrumenty, książki. Pomyślała o książkach, które sprzedała poprzedniego dnia i poczuła ukłucie żalu. Wątpiłam, czy sanktuarium doceni, że przyniosła ze sobą niewielką biblioteczkę. Drewwa wróciła i zabrała jej sakwę. Słudzy nie mają osobistej własności. Wszystko, co jest ci potrzebne, dostaniesz tutaj, w sanktuarium. A jeśli uda ci się zostać nowicjuszką, nie będziesz potrzebowała niczego oprócz szaty. Ale... Kobieta ucieszyła ją spojrzeniem. Ale co? A jeśli nie przejdę testów? Lekki uśmieszek rozciągnął wargi kobiety. Zatrzymam twoją sakwę w swoim pokoju. Zostanie zwrócona, kiedy będziesz odchodzić.
Kiedy będziesz odchodzić?
Rejwan spojrzała na plecy kobiety, westchnęła i zaczęła szukać domowego. Poszukiwania zawiodły ją daleko od pokoju i zrozumiała, że dotarła do kwater sług, kiedy wreszcie znalazła domowego zamiatającego podłogę. Potrzebny jest mi ktoś, kto sprzątnie w moim pokoju, powiedziała. Spojrzał na nią ponuro. Wszyscy domowi są zajęci sprzątaniem pokojów zabitych sług, odparł, po czym odwrócił się plecami. Sama sprzątnęłaby swój pokój, ale z odpowiedzi Drewwy jasno wynikało, że słudzy nie zniżają się do takich prac. Jeśli nowo przybyła, bez talentów, zacznie się zachowywać jak domowa, uznała Rejwan, tak też będzie traktowana. Inni domowi również powtarzali, że ich zadania są pilniejsze. W końcu podążyła za jakimś dzieciakiem do łazienki i groźbami zmusiła go do sprzątnięcia w swoim pokoju i do zmiany pościeli. Miała trochę wyrzutów sumienia, ale z lektur filozofów i słynnych uzdrowicieli wiedziała, że sen w brudnym pokoju prowadzi do choroby ciała i umysłu. Zajęło to wszystko resztę dnia. Zanim dzieciak skończył, było już późno, a ona zgłodniała, zaczęła więc szukać jedzenia. Wyczuła kuchenne zapachy i podążyła za nimi do wielkiej sali pełnej sług. Słyszała tylko ciche pomruki głosów i uznała, że zapewne jakaś ogólna zasada zabrania hałasowania. Kiedy weszła, jej kroki ściągnęły ku niej kilka gniewnych spojrzeń. Rozejrzała się i z ulgą dostrzegła, że jeden ze stołów zajęty jest przez młode kobiety i mężczyzn w zwykłych ubraniach. To pewnie inni kandydaci. Zajęła wolne miejsce. Pozostali spojrzeli na nią z zaciekawieniem, ale milczeli. Domowy z rozmachem postawił przed nią miskę cienkiej zupy, a ona z rozczarowaniem zauważyła, że w koszyku na środku stołu zostało tylko kilka okruchów chleba. Gdy skończyła jeść, pochwyciła spojrzenie siedzącego obok młodego człowieka. Czy jakaś reguła zakazuje rozmów? Kiwnął głową. Tylko w czasie żałoby. Na końcu sali przy długim stole siedziało kilkoro oddanych sług. Przyjrzała im się dokładnie. Już za miesiąc słudzy z całego świata wybiorą jednego z oddanych, by był nowym przywódcą Pentadrian. Przy tym stole siedziała Drewwa. Zerknęła na Rejwan, a potem odwróciła głowę. Nie takiego przyjęcia się spodziewałam, pomyślała Rejwan. Ci słudzy są tak oschli, że nawet myśliciele przy nich wydają się cierpliwi, łagodni i przyjaźni. Przy stole było kilka pustych miejsc. Rejwan poczuła chłodny dreszcz, kiedy uświadomiła sobie dlaczego. Oddani słudzy, którzy je zajmowali, teraz pewnie nie żyli, zabici podczas wojny. Może dlatego wszyscy w sanktuarium są tak nieprzyjaźni, zastanawiała się. Porażka i straty sprawiły, że są tacy zrzędliwi i roztargnieni. Trudno było oczekiwać, że powitają ją radośnie i ciepło, kiedy opłakiwali przyjaciół i kolegów. Rozległ się dzwon, oznaczający koniec posiłku. Rejwan ruszyła za kandydatami do ich kwater. Mirar lewą ręką mocniej chwycił wystający kamień i zajął się nogami. Ugiął lewe kolano i szukał dobrego miejsca, aby wsunąć czubek prawego buta. Trafił na twardy występ i ostrożnie przeniósł tam ciężar ciała. Napięcie liny zelżało na jego piersi, gdy Emerald ją poluzowała. Jesteśmy prawie na miejscu. zawołała nieoczekiwanie blisko. Zatrzymał się i spojrzał w dół. Jego stopy były niemal na równym poziomie z jej głową. Uśmiechnęła się. Jest taka piękna, usłyszał własną myśl. Uznał, że ta ocena należała jednak do Leyarda. Podobnie jak lekkie poczucie winy, że może uważać za atrakcyjną inną kobietę niż Auraya. Bo jest piękna, odpowiedział mu. Nie widzę nic złego w tym, że to doceniasz. A ty nie? Spytał Leyard. Ja też, ale znam ją od tak dawna, że już mnie tak nie oszałamia. Jesteście przyjaciółmi, stwierdził Leyard. W pewnym sensie. Zdążyliśmy poznać się wzajemnie. Mamy podobne troski. Byliście kiedyś kochankami. Krótko. Leyard umilkł. Mirar pokręcił głową. Towarzystwo Emerald powodowało dziwną sytuację. To tak, jakby przedstawiać sobie dwóch przyjaciół, gdy jednemu z nich powiedział już wszystko, co wie o tym drugim. Było to trochę nieuczciwe wobec Emerald. Ale też przyjemnie było spojrzeć na nią w nowy sposób. Jednak rozmowa z Leyardem sprawiła, że poczuł się trochę zdezorientowany. Odetchnął głęboko, oczyścił umysł i schodził dalej. Dopiero kiedy obie stopy oparł o ziemię, pozwolił sobie na rozluźnienie. Emerald odwiązała go, puściła jeden koniec liny i szarpnęła za drugi, aż zsunęła się w dół i splątanym zwojem opadła u jej stóp. Zwinęła ją szybko i sprawnie, przerzuciła przez ramię, a potem ruszyła dnem wąwozu. Mirar założył plecak i ruszył za nią. Oboje nabrali już doświadczenia we wspinaczce. Nie pamiętał już, ile razy pokonywali skalne ściany. Był to typowy teren Sea. Góry były strome, popękane, pełne pionowych warstw skalnych. Wyglądały, jakby ktoś rzucił na świat wielkie kopce gliny, a potem raz po raz przebijał ich powierzchnię gigantycznymi nożami. Nawet w niewielkiej skali powierzchnia gruntu była popękana i pełna szczelin, co czyniło marsz trudnym i niebezpiecznym. Dna dolin i wąwozów wydawały się prostsze, gdyż szczeliny i pęknięcia z czasem wypełniła gleba, co dawało równiejsze podłoże. Tam musieli tylko pokonywać gęste leśne poszycie. Żaden człowiek nie zostawił śladów na tej ziemi. Nawet Sije, którzy nie lubili żyć blisko osiedli ziemiochodzących. Od czasu do czasu trafiali na ślady zwierząt, które wydeptały kręte, wąskie ścieżki pośród roślinności. Jednak mimo to posuwali się wolno. Wędrowali już od miesiąca, ale płytko zagłębili się w północną część Sii. Zanim Sije zostali stworzeni, ta część Itchani znana była jako dzicz. I tak teraz, według bogów, klasyfikuje się mnie i Emerald, pomyślał Mirar. Dzicy. Ciekawe, czy chodziło im o to, że jesteśmy nieudomowieni, niecywilizowani, może barbarzyńscy? A może nieopanowani, niepodporządkowani, gwałtowni i groźni, podsunął Leyard. Nic z tego nie jest prawdą, odparł Mirar. W swoim czasie on i Emerald posiadali wielkie umiejętności magiczne. Jego tkacze snów gwarantowali porządek w chaotycznym świecie. Byli nastawieni pokojowo, unikali przemocy, na pewno nie byli groźni. Emerald cieszyła się szacunkiem jako uzdrowicielka i mądra kobieta. Jednak słowo dziki miało też inne znaczenie. Mogło być przypadkową siłą, która niszczy plany w sposób dobroczynny lub katastrofalny. Może to jest prawdziwy powód, że bogowie wybrali dla nas taką nazwę, pomyślał Mirar. Zakłócanie boskich planów wydaje się sensownym powodem istnienia. Problem w tym, że nie wiem, jakie te plany są, więc jak mam je zakłócać? Wąwóz się poszerzył. Słyszał już szum płynącej wody, całej masy wody. Pewnie zbliżali się do rzeki. W krokach Emerald pojawiła się lekkość. Zobaczył, jak wychodzi na światło słońca, odwraca się w lewo i uśmiecha. Wyraźnie jest z czegoś zadowolona. Wydłużył krok i dogonił ją. stała na krawędzi przepaści, gdzie wąwóz kończył się gwałtownie. Podążając za jej wzrokiem, ujrzał powód jej uśmiechu. Wodospad. Powyżej spotykały się dwa strome zbocza i prowadziły rzekę na krawędź urwiska. Dalej spadała ona kaskadami do głębokiego, szerokiego jeziora, a potem płynęła pospiesznie kamienistym korytem, które zakręcało pod nimi, a wreszcie znikało po prawej stronie. Wokół wodospadu kłębiła się mgła, a powietrze było aż gęste od wilgoci. Piękne, zauważył. Emerald zerknęła na niego z ukosa. Prawda? Poszukajmy teraz drzewa, żeby owinąć wokół niego linę. Po kilku minutach oboje zsunęli się w dół, najpierw magicznie opuszczając swój bagaż. Emerald przekroczyła rzekę, skacząc z kamienia na kamień. Kiedy ruszyła w stronę wodospadu, Mirar zawahał się, zanim poszedł za nią. Od miesiąca wędrowali przez te trudne tereny i widział wiele wspaniałych naturalnych widoków. Nie miał ochoty badać tego wodospadu. Wolał raczej dotrzeć do celu szybciej i porządnie odpocząć. Emerald posuwała się bliżej i bliżej w stronę strumienia wody. Huk rozbrzmiewał mu w uszach coraz głośniej. Rozpoczął wspinaczkę po gładkich głazach obok kaskady. Zatrzymał się i spojrzał na nią. Obejrzała się, uśmiechnęła i skinęła zachęcająco. Wzruszył ramionami i podążył za nią. Pokonywanie tych głazów pochłonęło całą jego uwagę. Kiedy dotarł do wąskiego kawałka gruntu pokrytego kamykami, uniósł głowę i zobaczył uśmiech Emerald. Wtedy dopiero przekonał się, co odkryła. Za wodospadem była grota. Kobieta weszła do środka. Czując lekkie zaciekawienie, podążył za nią. Jaskinia ociekała wilgocią i była większa niż się spodziewał. Tylne ściany skrywała ciemność. Obejrzał się i zerknął na kurtynę wody. Ten stały, niezmienny ruch był wręcz hipnotyczny. Miraże! Oderwał wzrok, odwrócił się i zobaczył, że Emerald spogląda na niego przez ramię. Stworzyła światło i teraz zrozumiał, że jego pierwsze wrażenie było błędne. Jaskinia nie miała tylnej ściany. To był początek tunelu. Ciekawość narastała i pogłębiała się. Stanął obok kobiety. Znasz to miejsce? Spytał. Byłam tu kiedyś. Czy to jest nasz cel? Być może, a może tylko dobre miejsce, żeby zatrzymać się na noc. A teraz żadnych więcej pytań. Ostatnie słowa zabrzmiały stanowczo. Uśmiechnął się rozbawiony i ruszył obok niej, gdy wstąpiła do tunelu. Z przyzwyczajenia liczył kroki. Przeszli 300, nim dotarli do wielkiej groty. Plecy Emerald zdradzały napięcie, gdy zmierzała w stronę środka. Zwolniła. Zdawało się, że czegoś nasłuchuje. Po chwili uśmiechnęła się, ale nie przyspieszyła. W równym tempie maszerowała naprzód. A kiedy stanęła pośrodku groty, odwróciła się do niego. Wyczuwasz to? Zmarszczył czoło. Co wyczuwam? Wzięła go za rękę, pociągnęła wstecz jakieś 10 kroków i znów się zatrzymała. Spróbuj użyć któregoś ze swoich darów. Zrób światło jak moje. Sięgnął po magię, ale nic nie nadeszło. Spróbował znowu, też bez powodzenia. Zaskoczony spojrzał na Emerald. Co? Tu jest pustka. Miejsce w świecie, gdzie nie ma magii. Ale jak to możliwe? Nie wiem. Położyła mu dłoń na ramieniu i delikatnie pchnęła go do środka komory. Ustąpił niechętnie. Spojrzał w górę i zauważył, że jej iskra wciąż płynie nad nimi. Więc jak ty to robisz? Ściągnęłam magię dla światła, zanim weszliśmy w pustkę, wyjaśniła. A teraz spróbuj znowu. Sięgnął po magię i poczuł, że napływa. Skierował ją na zewnątrz, by wykreowała światło. Dobrze, Emerald kiwnęła głową. Wciąż jest tak samo. W samym środku jest magia, ale otoczona pierścieniem pustki. Bogowie, którzy są istotami magicznymi, nie mogą tej pustki przekroczyć, więc nie mogą zobaczyć, że tu jesteś. Chyba że spojrzą oczami kogoś, kto jest poza nią. Wolno zatoczył krąg. Teraz, kiedy zwróciła mu uwagę na tę anomalię, łatwiej ją wyczuwał. Skierował kroki na drugą stronę. Nie wychodź, ostrzegła go. Wracaj. Teraz, kiedy już wiesz, czym jest to miejsce, nie możesz go opuścić. Jeśli bogowie obserwują, mogą odczytać twój umysł i... Niepokój pokrył zmarszczkami jej czoło. Wrócił do niej. Jeśli widzieli, jak przybywam, to i tak wiedzą, gdzie jestem. Spoglądała na niego niespokojnie. Myślisz, że faktycznie cię obserwują? Skrzywił się i odwrócił. Możliwe, sam nie wiem. I tak nie możesz stąd odejść. Jeśli nie wiedzą, czym jest to miejsce, wolałabym, żeby się nie dowiedzieli. Chcesz mnie tu trzymać na zawsze? Pokręciła głową. Tylko tak długo, ile trzeba, żebym nauczyła cię ukrywać przed nimi swe myśli. Przyjrzał się jej w zadumie. Dawno temu opanował tę sztukę, a potem zapomniał o niej, kiedy stracił pamięć. Trudno było nauczyć się tego ponownie bez pomocy kogoś, kto wykrywa myśli lub emocje, więc teraz był dobry moment, aby spróbować. A potem? Wzruszyła ramionami. Nie wiem. Prosiłeś, żebym zabrała cię stamtąd. Nie mówiłeś dlaczego ani dokąd. Odgadłam, że szukasz bezpiecznej kryjówki, więc zabrałam cię do najbezpieczniejszego miejsca, jakie znam. Uśmiechnęła się krzywo. Domyślam się także, że musisz uporządkować parę rzeczy w umyśle. Jeśli chcesz, abym ci w tym pomogła, zrobię, co tylko zdołam. Rozejrzał się po grocie. Nie była to przytulna chata pośrodku lasu, na jaką liczył, ale pustka wynagradzała te braki. Musi wystarczyć. Zsunął z ramion paski plecaka i zrzucił go na twarde kamienne podłoże. W takim razie lepiej zacznijmy się tu urządzać.